nakazuje im milczenie. To jest tak zwany sekret mesjański Ewangelii Markowej, który jest takim celowym zabiegiem prowadzącym do odkrycia prawdziwej tożsamości Jezusa jako Mesjasza cierpiącego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Natomiast w przypadku uwolnionego, opętanego dochodzi do sytuacji zupełnie innej. Człowiek ma głosić, ma mówić swoim rodakom, swoim bliskim to, co otrzymał, jak został uwolniony od złego ducha i w ten sposób ma być przygotowane miejsce pod ewangelizację. Zresztą też dzisiejszego dnia zobaczymy już jakieś efekty tej pogańskiej, w cudzysłowie, ewangelizacji. No to wszystko są rzeczy ściśle zamierzone. To też nam pokazuje taką pedagogię Jezusa, czy jego zmysł apostolski, ewangelizacyjny. Wczoraj sobie powiedzieliśmy o tym, że Jezus odniósł porażkę w Nazarecie, to wysłał swoich uczniów, którzy odnieśli swoisty sukces. Tutaj, kiedy odniósł kolejną porażkę na ziemi pogańskiej, pozostawił swojego wysłannika, uzdrowionego emisariusza. Czyli za każdym razem Jezus szuka sposobu, żeby dotrzeć do człowieka. Jeżeli w ten sposób się nie da, to trzeba to zrobić innym sposobem. To jest ten taki cudowny Boży zamysł, całkowicie ukierunkowany na ocalenie, ratowanie człowieka, jak tylko się da. Jeżeli człowiek w danym momencie nie jest gotowy, aby przyjąć Bożą prawdę, zbawienie wprost, bezpośrednio, to będzie, Jezus będzie zawsze szukał sposobów, aby tego człowieka do dobrej nowiny tak czy inaczej doprowadzić. To jest też dla nas taka ogromna nadzieja i dla nas, jeżeli mamy jakichś bliskich, znajomych, mających jakieś problemy, kłopoty w wierze, czy nawet mających trudności z otwarciem się na rzeczywistość wiary, nawrócenia, bo te fragmenty Ewangelii, one nam pokazują, iż z nikogo Pan nie rezygnuje. Nawet jeżeli w danym momencie nie jest możliwa przemiana i nawrócenie od razu, wprost, bezpośrednio, te drogi Boże są bardzo różne. I teraz bardzo też kolejna, druga ciekawa sprawa, iż fragment ten jest przedstawiony we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych. To nam pokazuje też ważność tego fragmentu i częstotliwość opowiadania o tym wydarzeniu w różnych wspólnotach chrześcijańskich. Że przekaz był bardzo obfity i wszyscy trzy ewangeliści o tym mówią. I tutaj mamy takie stopniowanie. Stopniowanie, które nam burzy stereotypy o Ewangeliach. Ponieważ Mateusz o tej kobiecie mówi nam w trzech wersetach, Łukasz, który jest lekarzem, którego sprawy medyczne bardzo interesują i zazwyczaj mówi o nich wnikliwie, opowiada w sześciu wersetach. Ja nie mówię o całym tekście razem z Jairem i jego córką, ale o samym spotkaniu Jezusa z kobietą. Natomiast najbardziej syntetyczny, powściągliwy Marek opowiada o tym i daje aż 10 wersetów, aby o tym opowiedzieć. I sama już taka statystyka, bo ona też przy rozważaniu Słowa Bożego, jeżeli mamy do czynienia z tekstami paralelnymi, jest bardzo pomocna, ona nam już bardzo dużo mówi. Że dla ewangelisty Marka ten tekst jest niesamowicie ważny. Że Marek nam tutaj najwięcej szczegółów podaje, i dlatego warto właśnie na tej wersji markowej tego wydarzenia się zatrzymać. I jaki też jest ten nasz kontekst? Chciałabym się na chwilę zatrzymać, zanim przejdziemy do sytuacji kobiety. Przyjrzyjmy się kontekstowi. Jezus wraca z powrotem na zachodnią stronę jeziora, tam, gdzie mieszkali Żydzi, tam, gdzie było Kafarnaum, tam, gdzie rozpoczął swoją publiczną działalność. I kiedy właśnie wychodzi z łodzi, od razu spotyka się z tłumem i z pewną znakomitą osobą. Gdy Jezus przeprawił się łodzią z powrotem na drugi brzeg, zebrał się wokół niego wielki tłum nad jeziorem. Przyszedł też jeden z przełożonych synagogi, który nazywał się Jair. Gdy zobaczył Jezusa, padł mu do nóg, do stóp i błagał, Moja córeczka jest umierająca. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby wyzdrowiała i żyła. Jezus poszedł z nim, a wielki tłum podążał za nim, napierając na niego ze wszystkich stron. A więc pojawia się Jair, wtedy, kiedy Jezus zapewne chce wrócić do Kafarnaum, tam, gdzie zamieszkał, w domu Piotra. Jair to imię oznacza Bóg oświeci, Bóg obudzi. Szczególnie to drugie znaczenie, Bóg obudzi, wydaje się tutaj być też bardzo znaczące w kontekście tego, co usłyszymy później. Jair jest tutaj osobą znaną z imienia, jest kimś znanym, jest kimś szanowanym, jest przełożonym synagogi, czyli kimś, kto w Kafarnaum ma duże znaczenie, już z punktu widzenia i religijnego, i społecznego. Jest jakimś autorytetem religijnym. O, wiadomo, że w Jerozolimie była jedna, jedyna świątynia. Większe jakieś osady, miasteczka miały synagogi, czyli takie miejscowe miejsca modlitwy, spotkania, liturgii. I taki przełożony synagogi, no, na przełożonego synagogi wybierano człowieka, który posiadał autorytet w danym miejscu, który był wykształcony i też no, jakoś też bardzo dojrzały duchowo, więc nie był to ktoś przypadkowy. Ten przełożony synagogi przychodzi do Jezusa, nauczyciela, który się dopiero tutaj gdzieś od niedawna na tych terenach nad Jeziorem Galilejskim pojawił i następuje rzecz bardzo dziwna, bardzo niezwykła. Otóż Jair, widząc Jezusa, upada mu do stóp. Nie jest to rzeczywistość normalna patrząc właśnie z ówczesnego punktu widzenia, ponieważ Jair jest pewnym autorytetem. Patrząc społecznie, on w hierarchii stoi wyżej niż Jezus. To tak jak no, dziś by się pojawił, wyobraźmy sobie, jakiś charyzmatyk w mieście, przychodzi biskup i się przed nim kłania, klęka przed nim. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Więc na pewno jest jakaś tutaj kuriozalna sytuacja, zaskakująca, pokazująca, iż Jair wykazuje jakąś wiarę w Jezusa. To jest oznaka wiary. Takie właśnie pochylanie się, uniżenie nie jest jakąś rzeczywistością tylko wskazującą na szacunek, ale publiczna prostracja, bo przecież tam wokół Jezusa jest tłum, są uczniowie, są ludzie z Kafarnaum, są może sąsiedzi Jaira, jego znajomi, ci, którzy go szanują i widzą właśnie, w jaki sposób ich przełożony się zachowuje. I zobaczmy, Jair przez to demonstruje swoją wiarę, przejawia swoją wiarę na zewnątrz. Też możemy zadać pytanie, dlaczego Jair w ten sposób się zachowuje. Tutaj głównym motywem jego zachowania jest oczywiście miłość do córki. To ona budzi w nim tę ogromną wiarę. To nam też pokazuje, jak bardzo osoba Jezusa zaczynała być znana. Wszyscy zaczęli mówić o Jezusie jako o uzdrowicielu i również te pogłoski, te nowiny docierały do uszu wszystkich mieszkających na tym terenie. Również Jair jako ten przełożony o tym słyszał. A kim była ta córka? Tutaj Marek niewiele nam o niej mówi. Z przekazu Łukasza wiemy o tym, że była to jedyna jego córka i potem też Marek powiada na samym końcu, że miała lat 12. Skoro była jedyną córką Jaira, to oznacza, że to był i to była jedyna osoba, która przedłuża jego życie. W tym rozumieniu semickim moje życie, życie człowieka, ojca i matki było przedłużane w życiu dziecka. Dzieci były przyszłością rodziców, ich nadzieją. Wierzono, że jeżeli nawet ja nie zobaczę Mesjasza, to może ujrzę tego Mesjasza oczyma moich potomków, tych, którzy przyjdą po mnie. Właśnie była wielka tutaj łączność pomiędzy rodzicami a potomstwem. A jeżeli mówimy o tym, że miała 12 lat, to oznacza, że przygotowywała się również ona sama do zamążpójścia, do wejścia w dorosłe życie, do tego, aby stać się matką i to życie przekazywać. I nagle dochodzi właśnie do sytuacji jakiegoś zachwiania. To życie staje się zagrożone. Życie dziewczynki i również, to się z tym wiąże, życie samego Jaira. Jakby jego przeszłość, zobaczmy, jego przyszłość staje pod znakiem zapytania. Jeżeli moja córka umrze, moje życie również też się kończy. Wszystko się kończy w tym momencie. Następuje jakaś blokada życia. Jaira widzi, że zbliża się do rzeczywistości śmierć. Nie tylko jego córka, ale również on sam. I Jaira wie, że Jezus może uzdrowić dziewczynkę, bo słyszał o takich uzdrowieniach, które Jezus dokonywał. I jak widać, Jezus chce się udać do domu Jaira, chce uzdrowić to dziecko. Także ta wiara Jaira ma odnieść tutaj swój zamierzony skutek. Wszystko idzie sprawnie, ale pojawia się przeszkoda. Następuje jakieś załamanie, pęknięcie tej narracji. Właśnie tutaj nam się w tę kanapkę wsuwa to, co jest w środku i dzieje się coś niespodziewanego. Zobaczymy też, do tego Jaira wrócimy sobie jeszcze później, zobaczymy, jak bardzo kluczową rolę w całej tej sytuacji z Jairem odgrywa właśnie, czy odegra to, co się wydarzy teraz. Tak? Mianowicie spotkanie z kobietą, które sprowokuje wielką próbę wiary Jaira, ale dzięki tej próbie jego wiara w sposób niewyobrażalny wzrośnie. Ewangelista Marek rozpoczyna nam od naszkicowania sytuacji kobiety na samym początku opisu spotkania z Jezusem. Pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy, całe spełnienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Marek nam wprowadza anonimową kobietę, nie podaje jej imienia. Tak dziwnie, że zawsze, kiedy omawiamy, mówimy o tej kobiecie, nazywamy ją po prostu krwawiącą. Inaczej się po prostu nie da. Kobieta uzdrowiona z upływu krwi, czy wręcz krwawiąca. Te anonimowości w Ewangeliach, one są też bardzo ciekawe i nam potrzebne, ponieważ one nam pokazują uniwersalizm tych sytuacji. Każda taka osoba anonimowa to może być nasze miejsce. I to zazwyczaj jest nasze miejsce w Ewangelii. My tam możemy wstawić swoje imię. Tym bardziej, że tutaj w 100% jesteśmy kobietami i to, o czym będę za chwilę mówić, jest nam znane w sposób doświadczalny, empiryczny, więc nie będę musiała za bardzo pewnych rzeczy tłumaczyć. No to jest właśnie też ten plus tego tutaj naszego jednorodnego grona. Nie ma jej imienia, ale Marek podaje jej charakterystykę, iż ma nieustanny upływ krwi, cierpiała na upływ krwi. Dosłownie w języku greckim jest to wyrażone za pomocą imię słowu była będąca w upływie krwi. Tak to dosłownie brzmi. I imię słowy greckie, te imię słowy czasu teraźniejszego, one nam wskazują na ciągłość pewnego wydarzenia, ciągłość sytuacji. Czyli nie chodzi tutaj o jakiś jednorazowy moment choroby czy jakiejś dolegliwości, ale o chorobę, która trwa długi czas i Marek mówi nam, że to trwało lat 12. Czyli 12 lat to jest też taki czas zamknięty, to nam się wiąże oczywiście z 12-tką związaną z córeczką Jaira. Tu już widzimy od razu taką pierwszą łączność pomiędzy tymi dwiema kobietami. Jedna trochę starsza, druga trochę młodsza, ale też kobieta. One obydwie 12 lat czekały na spotkanie z Jezusem, czyli długi czas. I jedna, i druga. Czasem oczekiwania pierwszej kobiety był czas jej choroby, a córeczka Jaira jakby całe swoje życie, które teraz się kończy w tym momencie, młodziutkie, 12-letnie życie, czeka na moment spotkania z Jezusem. Oczywiście tutaj też nikt z ewangelistów nie mówi nam dokładnie, na jaką chorobę cierpiała ta kobieta krwawiąca, ale biorąc pod uwagę też różnego rodzaju teksty dotyczące czystości rytualnej, do których zaraz przejdziemy, chodzi prawdopodobnie właśnie o jakiś chorobliwy upływ krwi z narządów rozrodczych kobiety, czyli z jej łona. I jest to rzecz taka bardzo, możemy powiedzieć, i dotkliwa z punktu widzenia fizjologii, ale też nawet z punktu widzenia duchowego czy psychologicznego. Wczoraj mówiłyśmy sobie o tym, iż łono kobiety, macierzyństwo kobiety jest w jakiś sposób wyrażeniem miłości życiodajnej, stwórczej samego Boga. Że Bóg również używa tych metafor kobiecych, żeby powiedzieć coś o sobie. On się opiekuje człowiekiem, rodzi go, wydaje na świat, troszczy się o człowieka, tak jak matka o swoje dziecko. Czyli to łono kobiety jest również takim symbolem miłości Boga, troski Boga o człowieka. To jest symbol życia. To jest symbol Bożego miłosierdzia. To hebrajskie słowo rechem, które oznacza łono kobiety, jest również odnoszone w liczbie mnogiej rachmim do Bożego miłosierdzia. To dosłownie oznacza Boże miłosierdzie. Też usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii wzmiankę o wzruszeniu Jezusa, kiedy Jezus na widok tłumu odczuje poruszenie wnętrzności. My to tłumaczymy w języku polskim poprzez słowa odczuł litość, czy wzruszył się głęboko na widok tłumu. A tak naprawdę w języku greckim mamy użyty czasownik splachnizomai, który oznacza wręcz poruszenie właśnie wnętrzności, tego co człowiek ma w środku, żeby pokazać, że tak to poruszenie wnętrza Boga również dotyka jego sfery ludzkiej. On całym sobą przeżywa to wzruszenie, poruszenie na widok człowieka i jego cierpienia. Jest taki pełny, bardzo, bardzo praktyczny, poruszający obraz. Także to łono kobiety, ono symbolizuje nam właśnie miejsce przekazywania życia, miejsce poczucia bezpieczeństwa, miłości, miejsce takie najbardziej bezpieczne dla człowieka. Skoro w zamyśle Bożym to właśnie wnętrze kobiety jest miejscem, gdzie człowiek się kształtuje i wzrasta, to cała kobieta jest niejako taką przestrzenią niesamowitej delikatności, jednocześnie siły, mocy, troski Boga o człowieka. Więc to wszystko, co najpiękniejsze i najgłębsze w kobiecie, tutaj, w przypadku tej osoby, staje się przestrzenią udręki i śmierci. Czyli zobaczmy, dochodzi do takiego jakby zanegowania czy odwrócenia tej faktycznej roli, jaką ta przestrzeń życia normalnie odgrywa w kobiecie. To się dla niej teraz staje przestrzenią śmierci. Tracić krew w rozumieniu senickim oznaczało tracić życie. Krew była siedliskiem życia i w związku z tym Stary Testament zabrania spożywania mięsa z krwią. No po dzień dzisiejszy Żydzi ortodoksyjni walczą o właśnie to spożywanie czy przygotowywanie mięsa na sposób koszerny, czyli taki, aby cała krew z tego mięsa odeszła, by tej krwi nie było, ponieważ krew jest siedliskiem życia, krew jest własnością Boga. Nie wolno tej krwi przelewać i należy ją szanować. Upływ krwi wiąże się więc z brakiem życia, ze śmiercią. I właśnie dlatego kobiety podczas swojej nieczystości miesięcznej, tak to było nazywane w księdze kapłańskiej, nie uczestniczyły w życiu religijnym i społecznym. One były na 7 dni odizolowane. Tak czytamy w księdze kapłańskiej 15:25. Jeżeli kobieta doznaje upływu krwi przez wiele dni poza czasem swojej nieczystości miesięcznej, albo jeżeli doznaje upływu trwającego dłużej niż nieczystość miesięczna, to będzie nieczysta przez wszystkie dni nieczystego upływu krwi, tak jak podczas nieczystości miesięcznej. I co się z tym wiąże? Że wszystkie przedmioty, których dotknie, stają się nieczyste. Wszystkie osoby, których dotknie, stają się nieczyste. No, ja tak może być, no jak to, no dlaczego, skąd się to wszystko brało? Moi drogie, te przepisy, one były z jednej strony naprawdę bardzo mądre. Dlaczego? Bo one dawały kobietom pewną intymność i wolność. Jeżeli pewne rzeczywistości zostały obwarowane przepisami prawa, to wzbudzało w mężczyznach niesamowity respekt. Bo to prawo też tworzyli mężczyźni, nie zapominajmy. Więc jeżeli kobieta przeżywała moment bardzo taki intymny, delikatny swej miesiączki, ona była wtedy nietykalna. I to było bardzo dobre. Żaden mężczyzna nie mógł się do niej zbliżyć, nie mógł jej dotknąć, nie mógł jej przeszkadzać. Ona mogła w spokoju przeżyć sobie ten swój czas i dojść potem, wrócić do normalnego okresu swojej płodności, swojego cyklu. Oczywiście uczeni mówią, że w biblijnym Izraelu rzeczywistość takiej miesiączki była rzeczą bardzo rzadką. Przeżywały ją no, czasami kobiety, właśnie młode dziewczynki przed samym pójściem. Dlaczego? Ponieważ te izraelskie kobiety nieustannie spodziewały się dziecka. Czyli rodziły jedno dziecko za drugim, co widać też chociażby u dzisiejszych Żydów ortodoksyjnych, to jest rzecz nieustannie, powszechnie występująca. Więc no, te przepisy też nieczęsto były wprowadzane w życie. Niemniej jednak, skoro takie przepisy się pojawiły, oznacza, iż tego rodzaju sytuacje się zdarzały i też musiały zostać obwarowane, ponieważ musiały zdarzać się sytuacje, kiedy mężczyźni próbowali zakłócać spokój i intymność kobiety podczas ich okresu. W Starym Testamencie nie ma praw wymyślonych z głowy. Jeżeli czytamy o pewnych kazusach, zakazach, nakazach, sytuacjach i rzeczach nawet dziwnych czy kontrowersyjnych, oznacza, że tego rodzaju sytuacje miały miejsce i ktoś musiał temu zaradzić. Nie ma praw tak jakby wymyślanych z góry. Więc oznacza to, że tutaj ta potrzeba dania kobiecie czasu osobnego, intymności była bardzo potrzebna. No ale zobaczmy, z drugiej strony, jeżeli ta sytuacja problematyczna się przedłuża, to staje się to uciążliwe, bolesne, a nawet wręcz tragiczne. Bo taka kobieta, właśnie będąca w tym upływie krwi, ona nie ma możliwości normalnego życia, ani rodzinnego, ani społecznego, ani religijnego. Czyli rzeczywistość jej choroby to jest nie tylko kwestia cierpienia ciała. To jest jedna sprawa, cierpienie ciała. Ona próbowała oczywiście tutaj, szukała pomocy u różnych lekarzy, więc nie było tutaj kwestii jakiejś pasywności z jej strony. Ona próbowała powrócić do zdrowia. Straciła wszystkie swoje dobra, jakie posiadała, a więc nie była też jakąś ostatecznie kobietą bardzo ubogą. Wydała wszystko, tutaj jest słowo dokładnie, zmarnotrawiła. Jest to samo słowo użyte jak na opis syna marnotrawnego, który traci swoje dobra, ten traci, prowadząc hulaszczy tryb życia, a ta kobieta traci wszystko, aby odzyskać zdrowie. I tego zdrowia nie odzyskuje. I cierpienie jej ciała jest to jedna kwestia, którą tutaj należy poruszyć. Ale o wiele dotkliwsze jest cierpienie psychiczne i duchowe. Bo kobieta jest odizolowana, to co sobie wczoraj też mówiłyśmy. Człowiek jest powołany do wspólnoty, do relacji. Bóg nas stworzył dla siebie nawzajem po to, żeby nas wyrwać z samotności, ze śmierci, którą jest samotność. A wydaje się właśnie, że ta kobieta w takiej sytuacji tkwi. Tkwi w samotności, w śmierci, która jest samotnością, izolacją. Czyli to się wiąże z takim nieustannym napiętnowaniem. Kobieta się czuje gorsza, wykluczona, odizolowana, przeżywa ciągły wstyd, żeby nikt nie poznał jej sytuacji, by się nie okazało, w jakiej sytuacji się znajduje. Czyli cały czas, można powiedzieć, ucieka przed innymi. Na wszystkich płaszczyznach swojej osoby znajduje się w rzeczywistości śmierci. Bo jej ciało też umiera niejako przez ten upływ krwi. Nawet pomyślmy, że w ówczesnej kulturze ta krew tak bardzo mocno wyrażała życie. Jeżeli ona cały czas doświadcza tego upływu krwi, ona tak jakby żyła w nieustannej śmierci. Cały czas nieustannie umiera i czuje, że jej ciało umiera i z drugiej strony jest zupełnie w tym sama, pozostawiona sama sobie i nie może też nikt jej pomóc. Czyli można powiedzieć, taka sytuacja ze wszech miar tragiczna, udręka, nie do wypowiedzenia. Nieustannie umiera, ale jeszcze jednak cały czas egzystuje. I ta sytuacja trwa. I tutaj, moje drogie, też możemy zatrzymać się przez pewien czas nad tą sytuacją kobiety, bo zwróćmy uwagę, że ten opis, on nam może wyrażać o wiele więcej, niż nam się wydaje. Mówimy tutaj o pewnej dolegliwości, która z zewnątrz nie jest widoczna. Potem też do tego samego nawiążemy przy momencie uzdrowienia. Nikt nie był w stanie oprócz samej kobiety stwierdzić, że uzdrowienie się dokonało. Bo kiedy jest jakaś choroba na zewnątrz widoczna, kiedy jest trąd, kiedy jest paraliż, wszyscy widzą, w jakim stanie ten człowiek się znajduje i wszyscy widzą, kiedy ta sytuacja się zmienia. Tutaj to wszystko jest ukryte. Jeszcze możemy powiedzieć, w najgłębszej głębi tej osoby, w najbardziej intymnym miejscu. I dlatego, moje drogie, sytuacja cierpienia tej kobiety może stać się symbolem jakichś najgłębszych zranień człowieka. Takich zranień, których nikt nie widzi, o których nikt nie wie, poza samym Jezusem i zainteresowaną, i takich zranień, których my się najbardziej wstydzimy. Paradoksalnie ta sytuacja odnosi się nie tylko do kobiet. My ten opis potrafimy znakomicie zrozumieć. Mężczyzna musi się bardzo wysilać, tutaj Duch Święty musi się bardzo starać i oświecić mężczyznę, żeby zrozumiał tak bardzo egzystencjalnie czy fizycznie, o co tutaj chodzi i jak to jest. My natomiast rozumiemy to doskonale, ale też ważne jest, abyśmy potrafiły przenieść rzeczywistość tej kobiety na płaszczyznę duchową, egzystencjalną, emocjonalną, życiową. To jest właśnie coś, co trwa, co boli, co rani, czy skutki jakiejś rzeczywistości, które może nosimy w sobie latami i nie potrafimy nic z tym zrobić. Ja myślę, że każda z nas, każdy człowiek posiada w sobie tego rodzaju zranienia, tego rodzaju blizny, mniejsze czy większe, najbardziej ukryte, wewnętrzne, nie do poznania, rzeczy, które tak bardzo zakrywamy też przed innymi, bo one jakoś nas tak bardzo dotykają, czy zawstydzają, czy sprawiają też nam ogromny ból. I ważne też, żeby też w tej naszej modlitwie do tej rzeczywistości nawiązać. Spróbować zapytać się Pana, właśnie rozważając to słowo, co jest tą moją krwawiącą raną? Czy mam taką? Czy jest jakaś rzeczywistość, którą przeżywam, od której chcę się uwolnić, szukam tej pomocy na różne sposoby, taką rzeczywistością, którą z jednej strony chcę ukryć, nie chcę, żeby ktoś dostrzegał tę moją ranę. Co to jest? I to jest pierwsza kwestia. Teraz przechodzimy do kwestii drugiej, a mianowicie do pierwszego przełamania bariery. Jeśli dokonuje też przez wiarę. Więc mamy narysowaną sytuację kobiety i teraz, w jaki sposób ona się zachowuje. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. To zachowanie kobiety jest absolutnie zaskakujące. Jest zadziwiające całkowicie, ponieważ kobieta na wszelkie sposoby łamie ówczesne bariery. Biorąc pod uwagę, że była to kobieta i biorąc pod uwagę, że przeżywała to, co przeżywała, no tutaj czytelnik może czuć się bardzo mocno zaskoczony. Jakie bariery przebija kobieta? Po pierwsze, barierę obyczajową. Sam fakt, że kobieta w miejscu publicznym pojawiła się sama, już jest zadziwiające. W ówczesnej kulturze taka samotna kobieta bez mężczyzny pojawiająca się w miejscu publicznym, bo podkreślam, a to miejsce było publiczne, tam był tłum, tam był Jezus, byli mężczyźni. W takich publicznych miejscach jakie kobiety się pojawiały? Kobiety lekkich obyczajów, niestety. Więc to, że ona w ogóle tam przyszła, to już było rzeczą niezwykłą. Zazwyczaj kobieta w obecności pojawiała się w miejscach publicznych z mężem, z dziećmi, albo z jakimś opiekunem, z ojcem, z braćmi, nigdy sama. Zresztą też był zakaz rozmawiania kobiet z obcymi mężczyznami, czy spotykania się, już absolutny zakaz dotykania obcego mężczyzny. Więc to jest właśnie ta bariera obyczajowa, którą kobieta przebija. To jest może dla nas też trochę trudne do zrozumienia, bo my żyjemy w zupełnie innej kulturze, w zupełnie innej rzeczywistości, ale spróbujmy się tak wczuć właśnie w taką rzeczywistość kobiety, która jest obwarowana tymi prawami, od małego wychowana do pewnych zachowań, które na pewne rzeczy pozwalają, na pewne nie. Zresztą, jeżeli nawet dziś trochę poprzebywamy w świecie ortodoksyjnego judaizmu czy islamu, to zobaczymy, że funkcjonuje to wszystko właśnie w rytmie ścisłej separacji płci. Dziewczynki osobno, chłopcy osobno, kobiety osobno, mężczyźni osobno. A no właśnie, pomyślmy, jak to wyglądało w starożytności. Było to bardzo mocno obwarowane. Takich rzeczy nie czyniono. Jeżeli kobieta przebywała w miejscu publicznym, gdzieś spotykała się z mężczyzną, było to rzeczą bardzo, bardzo podejrzaną. Przepisy żydowskie nawet regulują to w ten sposób, że jeżeli mężatka zatrzymuje się, nawet rozmawia z nieznajomym mężczyzną, to już jest powód do rozwodu, do wręczenia takiej kobiecie listu rozwodowego. Więc pomyślmy, jak bardzo mocne są te obwarowania i jak niesamowitą odwagą i siłą musiała się wykazać ta kobieta, żeby tam przyjść i żeby Jezusa dotknąć. Także pierwsza to jest ta bariera obyczajowa. A druga bariera to jest bariera religijna, bo kobieta nie mogła, będąc w stanie nieczystości rytualnej, dotykać się kogo. Dotykając, przenosiła swoją nieczystość rytualną na dotkniętego. Oczywiście kobieta próbowała, zresztą tak możemy to sobie wyobrazić, że ona tak chciała dotknąć Jezusa, żeby go nie dotknąć. Ona chciała dotknąć płaszcza. Ale no wiadomo, dotykając płaszcza zanieczyszcza ten płaszcz Jezusa. Jezus jest w tym płaszczu, więc ona tak próbowała tak dotknąć, nie dotknąć, żeby Jego nie dotknąć, dotknąć tylko płaszcza. No właśnie, dlaczego? Jeżeli to prawo funkcjonuje w tę stronę, że jeżeli ja, nieczysta, dotykając się czystego, przenoszę moim dotykiem tą nieczystość na Niego, to może to zadziałać też i w drugą stronę. Jeżeli ktoś posiada w sobie moc od Boga, moc świętości, to również ja, dotykając się Jego, mogę tę Jego moc otrzymać. I to jest właśnie postawa, tak jakby prawda, do której kobieta doszła i to się stało impulsem do tego gestu, który wykonała. Usłyszała o Jezusie, że znów ta kwestia słyszenia, dowiedzenia się, ona go wcześniej nie znała jakoś bliżej, nie miała z nim kontaktu, to jest pierwsze spotkanie tej kobiety z Jezusem, usłyszała właśnie o cudotwórcy, podobnie tak jak Jair, i skoro jest to ktoś, kto posiada moc Boga, wystarczy, że dotknę jego płaszcza i będę, i co tutaj kobieta mówi, będę zdrowa, ale dosłownie tutaj tekst grecki mówi nam, będę zbawiona. Używa nam tutaj greckiego słowa sodzo, sodzein. Od tego słowa pochodzi też inny termin, który myślę znany, soter, czyli zbawiciel, soteria, czyli zbawienie. Dotknę się go i będę uzdrowiona, będę zbawiona. I tutaj też przychodzi nam jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa. Otóż pomyślmy, istnieje ten poziom religijny, poziom prawa Tory, która zabrania tego rodzaju gestu, nie wolno. I jest Jezus po drugiej stronie. Zobaczmy, dla tej kobiety Jezus stał się ważniejszy niż prawo, niż Tora. To też nam wskazuje, to już jest taki element kolejny, który nam pokazuje, ukazuje wiarę tej kobiety. To, że w ogóle ona tam przyszła, to, że w ogóle jej to przyszło do głowy, to, że uwierzyła, otworzyła się na moc, o której słyszała, i to zestawienie tych dwóch rzeczywistości. Prawo i Jezus. Także widziała w Jezusie kogoś na równi z Torą, albo nawet więcej. Podobną sytuację też znajdziemy w innym miejscu Ewangelii. To jest takie miejsce, które mnie osobiście też fascynuje. Cała scena mnie fascynuje. Myślę, że dobrze też pamiętamy, jest to w Ewangelii Marka. Możemy sobie do tego miejsca zajrzeć. Kiedy Jezus zostaje zdjęty z krzyża i pochowany. Miejscem pogrzebu, znaczy pogrzeb nauczyciela był zazwyczaj przygotowywany przez uczniów, jeżeli nauczyciel posiadał rodzinę. Co się stało z uczniami podczas męki Jezusa, doskonale wiemy, że sytuacja była absolutnie tragiczna, prawie, bo akurat Ewangelia Marka nam nic o umiłowanych uczniu nie mówi. Natomiast pojawia się Józef z Arymatei, człowiek zupełnie przypadkowy, bogaty, członek wysokiej rady, także też osoba wpływowa, mająca znaczenie. I on się zajmuje pogrzebem Jezusa. Jest to rzecz o tyle podobna właśnie do tej, o której mówimy, że Józef z Arymatei również zaryzykował, tak jakby to przestąpienie przepisów prawa, nie można było dotykać zwłok człowieka przed spożywaniem paschy. Czyli Józef z Arymatei wolał pochować Jezusa, przygotować jego pogrzeb, aniżeli właśnie troszczyć się o swoją czystość rytualną przed spożyciem paschy. Dla Józefa był ważniejszy Jezus niż baranek paschalny. Możemy tutaj zobaczyć właśnie ten baranek paschalny. Zobaczył Józef z Arymatei w Jezusie baranka paschalnego. I tutaj właśnie podobnie. Kobieta widzi w Jezusie kogoś więcej niż przepis prawa. Widzi w nim prawodawcę, czy widzi w nim właśnie kogoś przewyższającego prawo, i to też wskazywało na wyznanie wiary. A ta wiara rodzi się ze słyszenia, tak jak sobie powiedziałyśmy, co nas tutaj bardzo mocno łączy z tą kobietą, bo również my znamy Jezusa z Jego słowa. Myślę, że żadna z nas nie miała jakiegoś zupełnie osobistego, fizycznego kontaktu z Jezusem. Zawsze nigdy nic nie wiadomo, ale w większości przypadków tak to jest, że podobnie jak odbiorcy Ewangelii Marka, adresaci Ewangelii Marka, my znamy i osiągnąć. Nie doświadczyć prawdziwego spotkania, które daje życie. A można dotknąć Jezusa i doświadczyć właśnie tej wielkiej mocy zbawiającej, mocy miłości, która przemienia. Także zapraszam właśnie do tej refleksji, a na następnym spotkaniu odpowiemy sobie na pytanie, co dalej i dlaczego ten tekst
nie kończy się w tym miejscu, ponieważ mógł się tutaj na tym miejscu skończyć, bo cel w jakimś sensie został osiągnięty. Kobieta jest zdrowa, ale czy na pewno? To, co będzie dalej, pokaże nam kolejne bardzo ciekawe